Dzisiaj drugi dzień świętujemy Boże Narodzenie. Z nami wyjątkowy gość, ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz diecezji sandomierskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Czy jest coś, czego brakuje księdzu biskupowi we współczesnym świętowaniu Bożego Narodzenia?
Myślę, że większość duchownych podchodzi do świąt trochę z punktu widzenia pełnionych funkcji w kościele, urzędów. Biskup odpowiada za zorganizowanie świąt w diecezji, proboszczowie w swoich parafiach, księża wikariusze im w tym pomagają. Więc my się troszczymy o tę stronę liturgiczną, przygotowanie kazań. Nie ukrywam, że dni poprzedzające święta były wypełnione spotkaniami, życzeniami. I myślę, że podobnie jak osoby trudzące się w urzędach, w zakładach pracy, na roli, tak samo nam, mnie osobiście, nieraz ten charakter sakralny troszeczkę umyka. Nie chodzi o to, że zupełnie o tym zapominam, ale trochę też dochodzi rutyna i zmęczenie i człowiek nie jest w stanie dostrzec tej nowości, wyjątkowości, jaką niesie ze sobą Boże Narodzenie. I chciałbym przeżywać te święta z taką spontanicznością jak dzieci, które z rodzicami idą do kościoła i na przykład podziwiają figurki w szopce, szczególnie jeśli jest żółbek też taki ruchomy, albo czekają z wypiekami na twarzach na prezenty, czy pomagają rodzicom w przygotowaniu świąt w domu. Myślę, że takiej autentyczności mi troszeczkę brakuje, co nie znaczy, że to przeżywanie nie jest głębokie, bo nawet przygotowując homilię, czy codziennie każdy z nas jest zobowiązany do jakiegoś takiego rozmyślania, więc medytacji tekstów biblijnych, do recytacji brewiarza. Wchodzimy w istotę świąt, ale jak powiedziałem, chciałbym, żeby to było takie bardziej żywe.
To jak ksiądz biskup sięga pamięcią, jakie były najpiękniejsze święta Bożego Narodzenia i dlaczego i kiedy to było?
A, to było bardzo dawno temu w Białymstoku i pamiętam do dzisiaj zapach choinki. Ojciec przynosił choinkę do domu jakieś 3-4 dni przed świętami. Najpierw musiał ją osadzić na takim stojaku. Myśmy ubierali tę choinkę. Mama przygotowywała potrawy, ale w tym był też wymiar religijny, bo wszyscy spowiadaliśmy się w kościele, prawda, wcześniej, a później obowiązkowo całą rodziną szliśmy na pasterkę. Więc to było takie dziecięce, ale też właśnie bardzo naturalne. Nie było żadnej sztuczności. Jak gdyby te święta były wpisane w normalny kalendarz różnych zajęć, i moja wiara kształtowała się właśnie w takim wymiarze. Na drugi dzień szliśmy do krewnych, do znajomych. Było także śpiewanie kolęd, były różnego rodzaju prezenty, niespodzianki. Myślę, że w wielu rodzinach w ten sam sposób do dzisiaj obchodzone są święta, choć niewątpliwie w dzisiejszych czasach po pierwsze poziom życia bardzo się podniósł. Możemy sobie pozwolić na o wiele, wiele więcej różnych rzeczy. A po drugie też oferta mediów robi swoje. Pamiętam, kiedyś przyjechała do nas taka kuzynka bliska, siostra cioteczna ze Stanów Zjednoczonych, tam już urodzona, bo to czwarte pokolenie Polaków w Ameryce i chciała obejrzeć jakiś film na Boże Narodzenie. Był jeden kanał. Potem pojawił się drugi. Dzisiaj Netflix, inne programy i radio. To daje nam z jednej strony taki całościowy ogląd na sposób świętowania Bożego Narodzenia. Wypełnia czas, ale może nasz udział w tworzeniu tych świąt, bo my też musimy tworzyć te święta, tak jak Pan Jezus nam je stworzył, jest nieco mniejszy.
Do dzieciństwa jeszcze wrócimy, ale skoro jesteśmy przy tym też kontekście, myślę, społecznym, to zostańmy przy nim na chwilę, bo on ewidentnie się zmienił. To znaczy, chociaż jedno to jest to, że dorośliśmy, inaczej patrzymy na święta dzisiaj, ale zmieniło się też przeżywanie Bożego Narodzenia w Polsce.
Tak, chociażby wysyłanie życzeń. I kiedyś to były tylko kartki pocztowe, Mało kto nawet dzwonił. Dzisiaj życzenia wysyła się często pocztą elektroniczną i obecnie to jest standard. Ja wysyłam kartkę, otrzymuję podziękowanie mailem. Tak samo kwestia prezentów. Te prezenty też się zmieniły, bo kiedyś kupowaliśmy rzeczy takie no, po prostu potrzebne w codziennym życiu. Bardzo proste, ale też wymowne. A dzisiaj każdy chce zaskoczyć drugiego prezentem. A z kolei też są takie prezenty, ja czasami żartuję, wymienne. Ktoś mi coś dał, to ja to oddam innej osobie. Czasami ten prezent wraca do właściciela. Śmieję się, że może zamerdać ogonem jak pies, bo poznaje właściciela, od którego wyszedł i do którego w końcu wrócił. To też jest związane z takim duchem troszeczkę komercyjnym obecnych świąt. I brakuje też mi takiego wymiaru czysto religijnego, takiego zadziwienia tym, co Bóg dla nas zrobił. Zrobił dla nas rzecz no, niezwykłą. No, stąpił na ziemię, stał się człowiekiem, stał się jednym z nas, drży w żłóbku i narodził się, żeby umrzeć za nas. To widać szczególnie w ikonach bizantyjskich, gdzie grota betlejemska przypomina grób, w którym złożone zostanie martwe ciało Pana Jezusa. Tego troszeczkę mi brakuje.
Brakuje także tego na kartkach świątecznych, we wszystkich akcentach świątecznych, które pojawiają się w dekoracjach. Laicyzujemy się.
Bardzo. Ja czasami przeglądam treść właśnie życzeń. No tam nie ma ani jednego słowa o Bożym Narodzeniu. Boże Narodzenie, co to znaczy? Kto się narodził? Dla kogo się narodził? Gdzie się narodził? Tego naprawdę nie znajdziemy dzisiaj na kartkach świątecznych. Motywy, jakieś bombki, choinka, no to było zawsze, ale przynajmniej treść tych życzeń wyglądała nieco inaczej.
Do rozmowy wracamy za kilka chwil. Z nami dzisiaj ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz. Rozmawiamy o świętach oczywiście, o tradycjach utraconych, zachowanych, ale i o nowych tradycjach. A takie rodzą się, można powiedzieć, na ulicy.
Cieszę się, że odżywa zwyczaj kolędowania. I tu jest wielka zasługa twórców czy ideatorów Orszaku Trzech Króli. Myślę, że można mówić o swojego rodzaju fenomenie, prawda? Bo gdzieś to śpiewanie kolęd niestety zanikło. Ono się sprowadziło do zaśpiewania jednej czy drugiej kolędy w kościele. Zresztą pamiętam, we Włoszech nie było wcale lepiej, bo przez całe Boże Narodzenie, a właściwie już od pierwszej niedzieli Adwentu śpiewano taką kolędę, tu scendi dalle stelle, ty schodzisz z gwiazd. Taka typowo włoska kolęda, jak u nas wśród nocnej ciszy. I właściwie kolędowania nie było żadnego. I w Polsce tak nieco to wyglądało podobnie. Natomiast teraz Orszak Trzech Króli sprawił, że wychodzimy na ulicę poprzebierani za monarchów, śpiewamy, składamy dary i myślę, że każde większe miasto, a nawet takie małe miasteczka czy miejscowości mają swój Orszak Trzech Króli. To jest piękne, wspaniałe, bo Kościół nie zamyka się jak gdyby do zakrystii. Nawet osoby, które no, nie obchodzą tak bardzo religijnie Bożego Narodzenia, a mogą sobie popatrzeć, posłuchać, zobaczyć, może pójść w tym orszaku, bo to jest atrakcja też dla dzieci.
Może ich popularność wynika też z faktu, że pozwalają ludziom być razem w tym świecie indywidualizmu?
Oglądałem niedawno program o perspektywach sztucznej inteligencji, rozwoju internetu i ktoś powiedział, że w tym świecie wirtualnym, elektronicznym, internetowym jesteśmy bardzo blisko siebie, a później nie potrafimy być blisko siebie w życiu. Prawda? Dopóki siedzę przy komputerze i z kimś rozmawiam, czy wysyłam mu wiadomości, to tak, jak czuję tę osobę. A później od tego się odrywam i nie potrafię się z kimś spotkać. I kiedyś rozmawiałem z moją siostrzenicą, która studiuje w Krakowie i pytam się, dlaczego ty przysyłasz SMS-y czy na WhatsAppie, a ona mi mówi, że ja tak wobec wszystkich robię, bo wtedy mniej się stresuję. Myślę, że boimy się trochę drugiego człowieka, że ten drugi człowiek może dowiedzieć się o nas zbyt wiele, że w jakiś sposób naruszy tą naszą sferę prywatności. Orszak Trzech Króli wymaga wyjścia niejako z własnego środowiska, bycia ze sobą razem i chociażby wspólnego śpiewu. Także tu widzę jakąś pewną nadzieję w odzyskaniu, w odbiciu Bożego Narodzenia od tego całego świata, który żyje nieco innymi wartościami.
W tej batalii, która można powiedzieć się toczy.
Tak, toczy się batalia. Zawsze mówiono o batalii postu z karnawałem, ale dzisiaj to jest batalia tego świata, w którym chcemy żyć wygodnie, bezpiecznie, żeby było ciepło. Dzisiaj nawet jeśli kościół jest nieogrzewany, to ludzie nie przyjdą do tego kościoła, pójdą do innego, szczególnie w dużym mieście to widać, bo wszyscy chcą mieć ciepło i słusznie. A zapominamy, że my jesteśmy naprawdę w komfortowej sytuacji. Dzisiaj, kiedy słyszę o zagrożeniu wojennym, prawda, wszyscy boimy się wojny, nikt nie chce wojny w Polsce. I musimy też pamiętać, że w wielu częściach świata, zaraz za naszą wschodnią granicą, ludzie nie mają takich wspaniałych, pięknych świąt. Chrześcijanie nadal są zabijani. Święto świętego Szczepana mówi nam o tym, że męczeństwo wyznawców Chrystusa ciągle się dokonuje i też o tym trzeba pamiętać. Ale zaraz obok nas żyją ludzie biedni, którzy jakoś nie poradzili sobie w tym nowym świecie. Pamiętajmy także o tych osobach.
No tak, święto świętego Szczepana to właśnie dziś, a raport na ten temat jest zatrważający, to znaczy dane pokazują, że rośnie liczba prześladowanych chrześcijan. O czym nam to mówi dzisiaj?
Ewangelia zawsze była znakiem sprzeciwu w świecie, bo wartości, które przekazał nam Chrystus, a więc służenie innym, nawet pewna tolerancja, dowartościowanie każdego człowieka, każdy człowiek musi być w centrum, nie ma lepszych i gorszych, no to się kłóci z duchem świata, z tą rywalizacją o miejsce gdzieś na arenie światowej, o tym, kto jest ważniejszy, kto stawia i dyktuje warunki. Każdy chce mieć więcej. To się przekłada na politykę światową, ale także na relacje między nami, nawet w takim naszym małym, lokalnym, świętokrzyskim świecie jest taka rywalizacja. I w Ewangelii widzimy zupełnie co innego. Widzimy świat idealny, zapowiedziany przez proroka Izajasza. Dziecko, które wkłada rękę do kryjówki żmii, lew razem z jagnięciem. Patrząc na noc betlejemską i na aniołów, którzy śpiewają pokój, pasterze, którzy należeli do ludzi trudnych, skomplikowanych, nie mieli dobrej opinii w Izraelu, nagle klękają przy żłóbku. I jak gdyby cały świat, cały kosmos jest zjednoczony wokół Chrystusa, ale wokół przekazu miłości. Dzisiaj tego nie ma. To w niektórych budzi pewien sprzeciw, bo chcą żyć inaczej. Są pewne religie, nie będę tutaj ich wymieniał, które mają takie podejście wojownicze. A zresztą w każdej religii, również u nas, są fanatycy. I fanatyzm jest zawsze czymś strasznym. Strasznym. Pan Jezus był przeciwny wszelkim fanatykom, którzy są zaślepieni jakąś swoją wizją religijności, nie mającą zupełnie odzwierciedlenia w świętych pismach. No i wtedy dzieją się tragedie.
Księże biskupie, to jest też także czas, w którym wspominamy, czy oczekujemy na powtórne przyjście Jezusa na ziemię. Jak ksiądz biskup sobie wyobraża ten czas, ten moment?
Ja przede wszystkim podkreślam teraz przy okazji składania życzeń, że dzieło wcielenia, one ciągle się dokonuje. Czyli Pan Jezus wcielił się, a więc przyjął ludzkie ciało, stał się człowiekiem, istnieje, mieszka w naszej rzeczywistości, w kościołach, w liturgii, w nas, w naszym sercu, ale to wcielenie musi się dokonywać dalej w świecie. Czyli Pan Jezus musi wchodzić w różne zakamarki współczesnego świata. To wcielenie nadal trwa i jeszcze się nie zakończyło. Więc ja widzę ostateczne przyjście Pana Jezusa jako wypełnienie tego wcielenia. Gdy ten świat przestanie istnieć i Chrystus przyjdzie w chwale, ale już praktycznie On będzie tutaj obecny. Choć z drugiej strony też są takie niepokojące słowa Pana Jezusa, który mówi: kiedy Syn Człowieczy powróci, czy znajdzie jeszcze wiarę na ziemi? To jest dylemat. I to wcielenie, znowu wrócę do tego, ono się dokonało, bo nawet w przepisach prawa, nawet w kodeksie karnym, w różnego rodzaju ustawach, szczególnie tutaj w świecie europejskim, tam jest obecna Ewangelia. Przed 2000 lat zrobiły swoje, więc ja widzę w tym wcielenie, ale później no jest nasze życie, postępowanie, podejście do siebie, tu mi tego brakuje. Ale Chrystus na pewno przyjdzie i On ciągle przychodzi, ale będzie ten moment ostateczny, kulminacyjny, kiedy będziemy musieli zdać sprawę z naszego włodarstwa. Tak Pan Jezus mówi. Zdaj sprawę z tego, co zrobiłeś.
Słuchają Państwo Polskiego Radia Kielce. Przypomnę, naszym świątecznym gościem jest ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz diecezji sandomierskiej. A czy ksiądz biskup w dzieciństwie czy młodości był kolędnikiem?
Nie, niestety nie byłem kolędnikiem. W Białymstoku nie było zwyczaju kolędy, bo trzeba pamiętać, że to jest miasto przynajmniej dwukulturowe, bo są katolicy, ale jest też bardzo duża społeczność prawosławna, więc święta były jedne po drugich. Najpierw Boże Narodzenie katolickie, potem dwa tygodnie później Boże Narodzenie prawosławne. Kolędnicy byli na wsiach, natomiast diecezja białostocka ma to do siebie, że no 3/4 diecezji, może nawet więcej, 80% jest w samym mieście. Wieś jest generalnie prawosławna, więc nie było u nas zwyczajów takiego kolędowania. Później gdzieś jakieś grupy młodzieży zaczęły krążyć po siedlu, przychodziły, żeby pośpiewać, ale to dopiero w latach już 90. No też pamiętajmy, że zmienił się ustrój i poprzednio byliśmy no, nieco na siebie zamknięci. Każdy obchodził te święta w domu, a Sylwestra obchodziło się razem hucznie na zabawach. Nawiasem mówiąc, w Białymstoku zawsze były dwa Sylwestry. Jeden taki 31 grudnia, no i Sylwester prawosławny był 14 stycznia. Myślę, że do dzisiaj w Białymstoku 14 stycznia wszystkie restauracje są zarezerwowane już. Te święta zawsze się przenikają, dlatego no, każdy miał swoje zwyczaje. Natomiast wszyscy przyjmowaliśmy księdza po kolędzie, który przychodził, rozmawiał, dawał obrazki. To dzięki Bogu nadal pozostało, choć mówią księża proboszczowie, że coraz więcej jest takich sytuacji, że ktoś nie chce przyjąć, czy po prostu spotykają pustostany. Niestety tu w naszym regionie, ale też na Podkarpaciu jest wiele domów pustych, w których nie ma ludzi.
Jak jeszcze w księdza biskupa dzieciństwie w Białymstoku i w okolicy przenikały się właśnie te kultury katolicka i prawosławna, jeśli chodzi o świętowanie Bożego Narodzenia?
Kutia. To było typowo takie wschodnie, prawosławne. Wyznawcy prawosławia, oni jedli kutię na Wigilię, czyli to jest taki deser jak gdyby z ziaren pszenicy prażonych razem z miodem, z rodzynkami. Też typowo wigilijny pokarm. Dzisiaj właściwie to, owszem, tutaj u mnie w domu siostry zakonne przygotowują takie typowo bożonarodzeniowe potrawy. Jest pewna różnica, bo na Podlasiu na przykład mamy faszerowane ryby, szczupaki. Tutaj w tych stronach tego nikt nie zna. Czy sękacze, na przykład zawsze przywożę z domu rodzinnego sękacze. Więc jakieś symbole pozostały także w kuchni, ale generalnie to było widać w szkole też, prawda? No bo nasi koledzy prawosławni, oni zawsze mieli wolne na ich święta. Ale dzięki temu Boże Narodzenie było znacznie dłuższe. Więc mogliśmy sobie lepiej poświętować.
To znaczy mieliście wolne i na święta katolickie i na prawosławne?
Generalnie tak było, no bo to zależało ile było tych uczniów prawosławnych w klasie, prawda? I często mieliśmy wydłużone święta Bożego Narodzenia i na Wielkanoc też, choć tam czasami te dni się stykały. Dzisiaj widzę, że w większości parafii prawosławnych, także w Białymstoku, te święta obchodzone są tak jak u nas, czyli 25 grudnia, ale ta tradycja, ona wynika, to trzeba wyjaśnić, z kalendarza juliańskiego, ona nadal pozostaje żywa.
A czy ksiądz biskup miał też w swojej rodzinie osobę prawosławną?
Ta jedna z moich sióstr ciotecznych wyszła za mąż za chłopaka prawosławnego, ale te małżeństwa były bardzo udane. Nie było żadnych jakichś antagonizmów, problemów i generalnie my się koncentrujemy w dialogu ekumenicznym na dogmatach, które w różnych miejscach wyglądają nieco inaczej. Oni w ogóle nie mówią o dogmatach, mówią o postanowieniach, decyzjach soborów powszechnych i to jest dla nich jak gdyby punkt odniesienia. Natomiast ludzie jakoś na to nie zważają. Bywa, że ktoś komuś jakąś szpilkę wbije, ale później wszyscy świętują razem.
A jak świętowanie, to czas na kolędę. Do rozmowy wracamy za parę chwil. Moimi Państwa gościem w świątecznych spotkaniach Radia Kielce jest ksiądz biskup Krzysztof Nietkiewicz. Wróćmy do dzieciństwa, do tych beztroskich rodzinnych świąt w Białymstoku, o których ksiądz biskup już trochę dzisiaj nam opowiedział. Czy to właśnie ten moment przyniesienia przez tatę choinki do domu był już tym momentem, który księdzu biskupowi mówił w dzieciństwie, ach, zaczynają się święta?
Tak, właśnie ten zapach choinki, do dzisiaj go pamiętam i ojciec, który z siekierą w piwnicy, pamiętam, tą choinkę musiał ociosać i włożyć i bombki. Nie przypominam sobie, żebyśmy kupowali bombki. Były jakieś stare bombki, dużo ich było, nie brakowało. Chyba, że się któraś potłukła, to wtedy znajdowali kolejną bombkę, więc to też było jakieś takie podtrzymanie tradycji. A więc najpierw bombki, potem te anielskie włosy i złotka, a właśnie też lampki różnego rodzaju, które co roku nie funkcjonowały, więc ojciec musiał sprawdzać, czy to jest kwestia samych żarówek, czy może gdzieś kabel jest przegryziony przez szczura. I gdy już ta choinka stała, to wtedy właśnie przeczytanie, odczytanie fragmentu Pisma Świętego i składanie sobie życzeń. I ja powiem szczerze, że kiedy dzielimy się opłatkiem, czy w szpitalach, czy gdzieś w komendach straży, policji, czy w zakładach pracy, no to normalnie każdy składa życzenia. Natomiast te składanie sobie życzeń i dzielenie się opłatkiem w domu, no wygląda nieco inaczej. Tak samo tutaj u nas w Pałacu Biskupim. No bo w sumie my mieszkamy ze sobą, żyjemy ze sobą i jeden o drugim wszystko wie. I teraz, no to musi być jakaś chwila takiej szczerości. Trzeba popatrzeć w oczy, prawda? Nie można unikać albo biec dalej zaraz do następnego i tak dalej. To czasami mi sprawiało kiedyś już trudności, bo dzieci nie zawsze są grzeczne. Ja chyba nie należałem do grzecznych dzieci, niestety, więc to różnie było. Pamiętam, że ojciec, mama może trochę mniej, to zawsze przy okazji z tego składania życzeń i łamania się opłatkiem, to swoje powiedział, jak widzi następny rok, prawda? I musieliśmy się do tego dostosować. Natomiast dzisiaj jest w tym jakieś podobieństwo. To znaczy tutaj w domu są trzy siostry zakonne, jest jeszcze dwóch księży mieszkających razem i jesteśmy rodziną. Więc wtedy naprawdę już trzeba wymazać wszystko, co było nie tak i w takim duchu serdeczności popatrzeć w przyszłość.
Dużo was zasiadało do wspólnego stołu?
W domu to była nas piątka osób, bo rodzice i nas troje. Natomiast już na drugi dzień, jak szliśmy do siostry ojca, która mieszkała na innym osiedlu, to tam już było czasami 12 osób i więcej, bo jeszcze była babcia, matka ojca, byli różni wujkowie, chrzestni. Tak, tam liczba gości gwałtownie wzrastała, tym bardziej, że ciotka, moja chrzestna, żyje do dzisiaj, ma chyba 98 lat. Doskonale gotowała, więc szliśmy też, żeby się najeść. Nie dlatego, żeby w domu nie było co jeść, bo było co jeść. Od samego dziecka korzystałem ze stołówek, bo najpierw mieszkaliśmy w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Białymstoku, więc korzystaliśmy ze stołówki miejscowej, strażackiej. Później rodzice zazwyczaj też przynosili już gotowe jedzenie, trzeba było odgrzać, no oboje pracowali. Natomiast ciotka była gospodynią domową i miała czas na gotowanie, więc zawsze też na Boże Narodzenie mówiliśmy, o wreszcie dosyć tego stołówkowego jedzenia, zjemy sobie dobrze. Choć ojciec był taką osobą niezwykle gościnną, miał słabość do zbierania grzybów i te grzyby później marynował, suszył. Cała piwnica była zastawiona słoikami z różnymi przetworami. Kiedy przychodzili goście, to w prezencie rozdawał każdemu taki na przykład słoik marynowanych rydzów albo jakieś wino domowej roboty, prawda, gdzie nie było żadnego procentu alkoholu, nie? To raczej był sok. To też była jakaś taka forma spędzania wspólnego czasu, pochwalenia się tym, co zrobiliśmy w ciągu roku.
A taki ulubiony smak Bożego Narodzenia z dzieciństwa?
Ja myślę, że makowce. Makowce. Zawsze Makowce bardzo mi się podobały. W związku z tym również kluski z makiem, ale już o tym mówiłem przed chwilą. U nas na Podlasiu jest tradycja faszerowania ryb, szczególnie szczupaków. To jest taka potrawa, myślę, że wzięta, zaczerpnięta z kuchni żydowskiej, bo później w Rzymie widziałem w restauracjach żydowskich przy portyku Oktawii, to blisko synagogi, tam blisko Tybru są te restauracje żydowskie. I są te ryby faszerowane. To jest mięso z ryby zmielone razem z bułką, jeszcze z innymi przyprawami i później w skórę ściągniętą ze szczupaka to się w jakiś sposób wsuwa tą całą zawartość i te szczupaki wyglądają jak żywe na półmisku i ta ryba jest doskonała. Nauczyłem tutaj siostry zakonne, no bo one są częściowo tu ze Świętokrzyskiego, częściowo z Radomskiego, więc no siło rzeczy tej potrawy nie znały, więc nauczyłem je jak to robić i w domu tu już mamy od kilku lat też tę rybę faszerowaną. Zawsze bardzo, bardzo mi to smakowało.
Odtwarza się ten smak z dzieciństwa?
Tak, tak. Oczywiście na Podlasiu są jeszcze inne potrawy, których akurat na Boże Narodzenie nie robiono, ale na przykład babka kartoflana, no to był absolutnie obowiązkowy punkt obiadu, ale już w ciągu roku raczej na Boże Narodzenie tej potrawy nie było. Ale też różnego rodzaju wędliny, czy ryby wędzone, wędzone węgorze, sielawa. I tutaj też ojciec w wakacje kupował te ryby gdzieś od rybaków i sam wędził, osobiście wędził. Mieliśmy później wędzone węgorze, mieliśmy wędzone ryby. Sielawa to ona przypomina troszeczkę pstrąga albo śledzia, ale jest bardzo dobra, bo ma mało ości. Oczywiście były też karpie, choć u nas za dużo karpi nie jedliśmy, bo była rzeka blisko, mieliśmy też rodziny nad Narwią i Biebrzą. No to były też sandacze, sumy w galarecie. No, region jak gdyby ułatwiał skompletowanie potraw na świąteczny stół. Zawsze w domu ryb było u nas dużo.
To tato miał też trochę takie kulinarne zacięcie.
Ojciec gotował lepiej niż mama, tak, to trzeba powiedzieć, a przynajmniej organizował te gotowanie. Natomiast mama miała też swoje jakieś potrawy. Potrafiła zrobić sękacza na przykład, co było wielką sztuką. Ale jak powiedziałem, czekaliśmy na drugi dzień świąt, wtedy szliśmy do ciotki i wtedy dopiero tamta nasza kuzynka potrafiła urządzić taką ucztę Baltazara, jak mówi Pismo Święte i byliśmy bardzo zadowoleni.
Z nami dzisiaj ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz diecezji sandomierskiej. Rozmawiamy o świętach. Byliśmy już w rodzinnym domu księdza biskupa w Białymstoku. Potem przyszedł czas studiów, seminarium, a potem przyszedł czas kolejnych studiów już w Rzymie. Jak ksiądz biskup przeżywał te pierwsze święta na rozstaniu?
Pierwsze święta na rozstaniu to były właściwie jeszcze wcześniej, bo zaraz po wstąpieniu do seminarium no, zostałem wzięty do wojska i była specjalna jednostka wojskowa dla kleryków w Bartoszycach, to jest na samej północy Polski, blisko granicy z Rosją. I tam, no cóż, byliśmy troszeczkę zszokowani, no bo każdy chciał zostać księdzem i studiować. Nagle trzeba było wszystko zostawić i iść do wojska. Jeszcze gdyby wszyscy szli, ale ówczesne władze wyrywkowo, z racji często pewnie na pracę rodziców, żeby zemścić się na rodzicach, brały tylko niektórych. I wtedy pamiętam w tych Bartoszycach, gdzie połowa jednostki to byli klerycy, bo ta jednostka podlegała bezpośrednio pod główny zarząd polityczny Wojska Polskiego. To nie była normalna jednostka. To była jednostka, która miała za cel wybicie nam z głowy kapłaństwa i poprzez ćwiczenia fizyczne i wykłady na takim uniwersytecie marksistowsko-leninowskim. Więc zastanawialiśmy się, czy w ogóle na te święta będzie jakaś msza. I pamiętam, że ówczesny sekretarz generalny Konferencji Episkopatu, arcybiskup Bronisław Dąbrowski, wytargował u generała Jaruzelskiego to, że mogliśmy pójść na pasterkę. Poszliśmy na pasterkę w Bartoszycach do kościoła, a wcześniej jeszcze spotkał się z nami ówczesny biskup warmiński, biskup Józef Glemb, bo on z Olsztyna poszedł później do Gniezna i do Warszawy. I pamiętam, że przespałem całą pasterkę jako taki młody kleryczek, bo no byliśmy tak zmęczeni tymi ćwiczeniami. Pamiętam jeszcze w Wigilię musieliśmy wynosić łóżka metalowe na zewnątrz przed budynek z trzeciego piętra. No, dowódca kazał nam wynieść łóżka metalowe i ustawić tak jak w salach tych żołnierskich, ustawić na podwórku 24 w samą Wigilię. No i potem poszliśmy, jak mówiłem, na pasterkę. Każdy był tak zmordowany. przekonany, że wszyscy posnęliśmy. W Rzymie to wyglądało nieco inaczej. Ja przez pierwsze lata bałem się przyjeżdżać do Polski, no bo żeby nie zabrano mi paszportu. Później już przyjeżdżałem, świętowałem razem z rodzicami. Natomiast parę wigilii też spędziłem w Wiecznym Mieście. I Włosi świętują inaczej. Oni mają coś w rodzaju takiej wigilii. Ona się nazywa cenone, czyli jakieś, można przetłumaczyć, wieczerzysko, podczas którego są potrawy, ale oczywiście jest mięso, są prezenty. To trwa 3-4 godziny, więc nie za bardzo mi to odpowiadało. Była też taka wigilia w Kościele Polskim, w której uczestniczyliśmy. I później pierwszy dzień świąt na parafii. Chodziłem w taką parafię dużą, 25 tysięcy wiernych. Na tej parafii dominowali marynarzy, marynarka wojenna. I zawsze odprawiałem mszę o 11:00. Pamiętam, jeden admirał czytał pierwsze czytanie, drugi śpiewał psalm responsoryjny. I bardzo taka dobra atmosfera. I wtedy już proboszcz urządzał obiad świąteczny. Bo we Włoszech generalnie najważniejszy jest obiad w pierwszy dzień świąt. Bardzo też dobrze wspominam. Oni byli bardzo rodzinni. Do dzisiaj utrzymujemy relacje.
Księże biskupie, to były te pierwsze lata w Rzymie na studiach, ale potem ksiądz biskup wrócił na krótko do kraju i znowu wyjechał do pracy w kongregacji do spraw kościołów wschodnich. Wtedy ksiądz biskup wracał do Polski świętować, czy świętował w Rzymie?
Wtedy już wracałem do Polski. Natomiast sytuacja w rodzinie nieco się zmieniła, prawda? No bo siostra wyszła za mąż, rodzice już byli starsi. Ale muszę powiedzieć, że właściwie dopiero w latach 90. zacząłem tak na dobre świętować Boże Narodzenie. Bo jeszcze wracając na chwilę do czasów kleryckich, ja byłem z parafii katedralnej i na Boże Narodzenie, właśnie w Wigilię, od rana do wieczora chodziliśmy po szpitalach z opłatkiem. Odwiedzaliśmy chorych. I ten zwyczaj wprowadziłem tutaj w Sandomierzu. Zawsze w Wigilię rano idę do szpitala. Odwiedzam 3-4 oddziały. Bo ci chorzy, którzy zostają na święta, to rzeczywiście wymagają specjalnej takiej bliskości. Ale to było już w tamtych czasach kleryckich, więc rano człowiek biegał od szpitala do szpitala, bo tych szpitali w Białymstoku jest bardzo dużo. A później wieczorem musiałem pójść na wigilię z arcybiskupem. Parafia katedralna w Białymstoku wtedy liczyła 22 wikariuszy. Proszę sobie wyobrazić, 22 wikariuszy i arcybiskup Edward Kisiel z takiej znamienitej rodziny litewskiej organizował tę wigilię. My jako klerycy musieliśmy podawać, więc znowu nie było czasu. I dopiero gdy kończyła się ta wigilia, koło 8:00 odprowadzaliśmy arcybiskupa do jego rezydencji. I wtedy biegłem szybko do domu, żeby zobaczyć, co dostałem w prezencie. I o 12:00 na pasterkę już musiałem być z powrotem w katedrze, bo seminarium całe wyjeżdżało do domu, a my miejscowi musieliśmy zorganizować całą pasterkę. Więc praktycznie nie miałem wigilii zupełnie. I dopiero kiedy zacząłem pracować w Watykanie i już rodzice, jak powiedziałem, osiągnęli pewien wiek, wtedy mogłem już tak w pełni cieszyć się Bożym Narodzeniem w gronie rodziny.
Jak dzisiaj ksiądz biskup doświadcza tych świąt?
Dzisiaj to uświadamiam sobie, że jestem coraz starszy i te przedstawianie świętego Józefa, myślę niesłuszne, jako staruszka, odnoszę też do siebie, tak? Jestem takim człowiekiem z pewnym doświadczeniem i rzeczy dobrych i rzeczy złych. I powoli człowiek, myśli sobie, właśnie mówiliśmy o tym powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Ono się dokona w jakiś sposób w momencie odejścia z tego świata, więc też musimy starać się być coraz bardziej gotowi na to ostateczne spotkanie z Panem Jezusem. Kiedy Symeon bierze w swoje ramiona Pana Jezusa i po długim oczekiwaniu go widzi i może go objąć, to ja myślę, że coraz lepiej rozumiem Boże Narodzenie. I myślę, że to spotkanie bożonarodzeniowe też nam to uświadamia.
Naszym gościem był ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz diecezji sandomierskiej. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Dobrego świętowania.
I ja także przyłączam się do tych życzeń. To były świąteczne spotkania, program religijny Radia Kielce. Do odsłuchania także na stronie internetowej radiokielce.pl. Bardzo dziękuję i życzę pięknego świątecznego dnia. Marlena Płaska, do usłyszenia.